Duchu Święty, przyjdź otworzyć na nieskończoność wszystkie drzwi naszego ducha i naszego serca. Otwórz je całkowicie i nie pozwól, żebyśmy próbowali znów je zamknąć. Otwórz je na tajemnicę Boga w niezmierzoności wszechświata. Otwórz naszą zdolność pojmowania na zdumiewające perspektywy mądrości Bożej. Otwórz nasze sądy i oceny na najwyższą światłość Twojego sądu, Panie. Otwórz nasze opinie na przyjęcie wielorakich punktów widzenia różnych od naszych. Otwórz naszą zdolność kochania na wszystkich, którzy są pozbawieni miłości i na tych, którzy potrzebują pokrzepienia i pomocy. Przybądź, Duchu Święty. Drodzy Państwo, kontynuujemy nasze refleksje dotyczące nauczania Kościoła katolickiego zawartego na kartach katechizmu. Część katechizmu poświęcona celebracji misterium chrześcijańskiego, ekonomia sakramentalna. Temat dzisiejszej katechezy: różnorodność liturgiczna a jedność misterium. 1200 numer w katechizmie Kościoła katolickiego i numery kolejne. Tradycje liturgiczne a powszechność Kościoła. Od pierwszej wspólnoty jerozolimskiej aż do paruzji Kościoły Boże, wierne wierze apostolskiej we wszystkich miejscach, celebrują to same misterium paschalne. Celebrowane w liturgii misterium jest jedno, ale formy jego celebrowania są zróżnicowane. Bogactwo misterium Chrystusa jest tak niezgłębione, że żadna tradycja liturgiczna nie może wyczerpać jego wymowy. Historia powstania i rozwoju różnych obrządków świadczy o zdumiewającej komplementarności. Gdy kościoły przeżywały swoje tradycje liturgiczne w komunii wiary i sakramentów, wzbogacały się wzajemnie i wzrastały w wierności wobec tradycji i wspólnego posłania całego Kościoła. Różne tradycje liturgiczne narodziły się ze względu na samo posłanie Kościoła. Kościoły tego samego obszaru geograficznego i kulturowego zaczęły celebrować misterium Chrystusa, stosując szczególne formy wyrazu, typowe dla danej kultury. W tradycji depozytu wiary, w symbolice liturgicznej, w organizowaniu wspólnoty braterskiej, w teologicznym rozumieniu misterium i w różnych formach świętości. W taki sposób Chrystus, światło i zbawienie wszystkich narodów, w życiu liturgicznym Kościoła ukazuje się ludowi i kulturze, do których ten Kościół został posłany i w których się zakorzenił. Kościół jest powszechny, może zintegrować w swojej jedności wszystkie prawdziwe bogactwa kultur, dokonując ich oczyszczenia. W Konstytucji o Liturgii Świętej Soboru Watykańskiego II czytamy: w Kościele są obecnie używane następujące tradycje liturgiczne, czyli obrządki. Obrządek łaciński, głównie rzymski, lecz także obrządki pewnych kościołów lokalnych, jak obrządek ambrozjański, czy też obrządki pewnych zakonów, bizantyjski, aleksandryjski czy koptyjski, syryjski, ormiański, maronicki i chalcedoński. Trzymając się wiernie tradycji, Sobór Święty oświadcza, że Matka Kościół uważa za równe w prawach i godności wszystkie prawnie uznane obrządki. Chce je na przyszłość zachować i zapewnić im wszechstronny rozwój. Koniec cytatu. Liturgia i kultury. Celebracja liturgii powinna więc odpowiadać charakterowi i kulturze różnych narodów. Aby misterium Chrystusa było wszystkim narodom obwieszczone dla skłonienia ich do posłuszeństwa w wierze, powinno być głoszone, celebrowane i przeżywane we wszystkich kulturach tak, by nie niszczyło tych kultur, lecz służyło ich odkupieniu i dopełnieniu. Wiele dzieci Bożych właśnie ze swoją kulturą ludzką, przyjętą i przemienioną przez Chrystusa i za jej pośrednictwem, ma przystęp do Ojca, by Go uwielbiać w jednym duchu. W liturgii, a zwłaszcza w liturgii sakramentów, jest pewna część niezmienna, ponieważ pochodzi z ustanowienia Bożego i Kościół jest jej stróżem. Jest w niej również część podlegająca zmianom, i Kościół może, a nawet czasem powinien dostosowywać ją do kultury narodów aktualnie ewangelizowanych. Różnorodność liturgiczna może być źródłem wzbogacenia, ale może również wywoływać napięcia i wzajemne niezrozumienie, a nawet schizmy. Jest jasne, że w tej dziedzinie różnorodność nie powinna szkodzić jedności. Może ona wypowiadać się jedynie w ramach wierności wobec wspólnej wiary, wobec znaków sakramentalnych, które Kościół otrzymał od Chrystusa, i wobec wspólnoty hierarchicznej. Adaptacja kulturowa wymaga nawrócenia serca, a jeśli trzeba, także zerwania ze zwyczajami przodków niezgodnymi z wiarą katolicką. Podsumowując, jest rzeczą właściwą, by celebracja liturgiczna dążyła do wyrażania się w kulturze narodu, w którym znajduje się Kościół, nie uzależniając się jednak od niej. Z drugiej strony sama liturgia rodzi i formuje kultury. Różne tradycje liturgiczne lub obrządki prawnie uznane ukazują powszechność Kościoła, ponieważ oznaczają i przekazują to samo misterium Chrystusa. Wierność tradycji apostolskiej, to znaczy komunia wiary i sakramentów otrzymanych od apostołów, stanowi kryterium, które zapewnia jedność w wielości form tradycji liturgicznych. Komunia ta jest oznaczana i zapewniana przez sukcesję apostolską. Drodzy Państwo, różnorodność liturgiczna, a jedność misterium. Przed swoim wniebowstąpieniem Pan Jezus polecił uczniom, by szli i czynili wszystkie narody Jego uczniami, udzielając im chrztu oraz ucząc zachowywać wszystko, co sam przykazał. W tym misyjnym posłaniu Chrystusa, posłaniu uczniów, wybrzmiewa niedostrzegalny w pierwszej chwili sens i znaczenie pojęcia ryt. Właśnie szukając etymologii tego słowa, należy zauważyć ją w sanskryckim riti, to znaczy iść, postępować, wykonywać, czynić. W nakazie misyjnym Chrystusa nie należy widzieć tylko dyspozycji pozyskiwania uczniów, które ma sprowadzać się do zdobywania lub podprowadzania kolejnych ludzi do chrztu. Według instrukcji danej przez Chrystusa, Jego uczniem jest ten, kto Go słucha i uczy się od Niego, jak żyć, jak się modlić i jak czynić to, co się podoba Ojcu. Ryt, czyli obrządek, nie może być więc utożsamiany tylko z jakimiś rubrykami czy rutyną. Ryt służy zapewnieniu porządku w świecie, dlatego nigdy nie jest sprawą indywidualną. Zawsze pozostaje w związku ze wspólnotą, jest zachowaniem międzyosobowym. W symbolicznej formie ryt nie tylko wyraża porządek świata zamierzony przez samego Boga, ale również służy do jego podtrzymywania, uwzględniając wzorzec dokonany i zostawiony przez Chrystusa. Chrześcijańskie bycie uczniem całkowicie określa więc drogę życiową i jest zobowiązaniem, by w codziennych działaniach i decyzjach wzorować się na przykładzie danym przez Jezusa i Jego wyznawców. Ryt, czyli jakieś zamierzone działanie, w naszym przypadku działanie liturgiczne, jest akcją określoną przez Boga, działaniem otrzymanym, które odtwarza i naśladuje działanie Chrystusa. Wykonywać ryt znaczy bowiem czynić tak jak Bóg i razem z Bogiem. W XV stuleciu różne wyrażenia odnoszące się do liturgii jako służby codziennej modlitwy czy posłuszeństwa zastąpiono jednym słowem ryt, zawężając jego szerokie znaczenie do liturgii Kościoła rozumianej bardzo wąsko, jako czynność, powinność, sposób sprawowania. Takie rozumienie przypieczętowało z jednej strony zniesienie przez reformę trydencką wszystkich rytów, które nie cieszyły się ponad 200-letnią tradycją, oraz utworzenie urzędu nazwanego Kongregacją Rytów, do którego zadań należało wydawanie nowych ksiąg liturgicznych, rozstrzyganie wątpliwości oraz czuwanie nad zachowywaniem przepisów. Od tego czasu słowa ryt używało się głównie na oznaczenie opisu sprawowania liturgii. Dopiero Sobór Watykański II, postanawiając odnowić teksty i ryty, tak by jaśniej wyrażały święte misteria, zauważa, że rytu nie można utożsamiać tylko z tekstem, modlitwą, czy formułami bądź ceremoniami. Ryt to pojęcie szersze, które oznacza gesty, działanie, stanowi język pozawerbalny, który, jeśli nie będzie objaśniony, przerodzi się w magię czy zwykły zabobon. Akcja liturgiczna nie powinna być redukowana do minimum. Słowa towarzyszące powinny wskazywać i pomóc odkryć misterium Boże, a nie być tylko prostą formułą. Powtarzalność nie jest czymś szkodliwym, jeżeli chodzi o życie liturgiczne Kościoła, ale jest odpowiednikiem pamięci i przypomina o wieczności. Od samego początku istnienia Kościoła, aż do powtórnego przyjścia Chrystusa na końcu świata, wszystkie wspólnoty chrześcijańskie pod przewodnictwem swego biskupa, wierne wierze apostolskiej, w różnych miejscach świata głoszą jedno i niezmienne misterium paschalne Chrystusa. Wielokrotnie w modlitwach Kościoła wybrzmiewa jego sens sprawowania w obrzędach liturgicznych. Zwięźle wyraża to jedna z aklamacji po przeistoczeniu. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Ta deklaracja jest odpowiedzią na wezwanie do wyznania tajemnicy wiary. Choć jest ona jedna i niezmienna, to forma jej wyrażania w celebracji jest bardzo zróżnicowana. Bogactwo tajemnicy Chrystusa jest tak niezgłębione, że żadna z tradycji liturgicznych nigdy nie wyczerpała i nie wyczerpie głębi tej tajemnicy. Historia powstania i rozwoju różnych obrządków w Kościele świadczy o zdumiewającej niepowierzchowności rytów. Pokazuje ona, że gdy różne lokalne kościoły przeżywały swoje tradycje liturgiczne w jedności wiary i sakramentów, wzbogacały się wzajemnie, wzrastały w wierności wobec tradycji i wspólnego posłania całego Kościoła. Różne tradycje liturgiczne narodziły się z pierwotnej jedności w sprawowaniu liturgii. Późniejsze różnice w celebracji wynikały początkowo z improwizacji tekstów, jednak zawsze trzymając się pewnego modelu. Tak powstały centra liturgiczne, zachowujące model sprawowanej liturgii na swoim terytorium. W tym samym obszarze geograficznym i kulturowym kościoły zaczęły celebrować misterium Chrystusa, stosując typowe dla danej kultury szczególne formy wyrazu. Uzewnętrzniały się one w tradycji depozytu wiary, w symbolice liturgicznej, w organizowaniu wspólnoty braterskiej, w teologicznym rozumieniu misteriów w różnych formach świętości. Współcześnie określa się je liturgiami, a mówiąc o rodzinie liturgicznej czy rycie, wskazuje się zazwyczaj główny ośrodek, z którego się wywodzą. W tak wieloraki sposób Chrystus ukazuje się ludowi i kulturze przez życie liturgiczne Kościoła. Z tego powodu Kościół jest powszechny, gdyż może zintegrować w swojej jedności wszystkie prawdziwe bogactwa kultur, dokonując ich oczyszczenia. Chrzest determinuje nie tylko powołanie do świętości, ale wyznacza również drogę jej osiągnięcia, która wyrażona jest w rycie liturgicznym. To, w jakim obrządku ktoś zostanie ochrzczony, wyznacza zatem przynależność do jednej z rodzin tradycji liturgicznej. Najbardziej powszechny, drodzy Państwo, jest obrządek łaciński, zasadniczo rzymski. Ale obok niego zachowały się do naszych czasów także obrządki pewnych kościołów lokalnych. Do takich należy między innymi obrządek ambrozjański, zwany także mediolańskim. Związany jest bowiem z Mediolanem i przynależącymi do tej metropolii miejscowościami oraz łączy się z osobą świętego Ambrożego. Ryt ten jest ekspresją całego życia kościelnego, czyli przepisów, prawnych, zwyczajów kultycznych tego regionu. Specyficzna jest w nim struktura roku liturgicznego. Charakterystyczny sześciotygodniowy adwent rozpoczyna już niedziela po 12 listopada. Wielki post rozpoczyna się pierwszymi nieszporami niedzieli, a posypanie głów popiołem odbywa się w poniedziałek po niej. Mszał zawiera dwie własne modlitwy eucharystyczne o Eucharystii i kapłaństwie oraz na Wigilię Paschalną. Dwukrotnie przekazuje się znak pokoju. Wyznanie wiary odmawia się po przygotowaniu darów. Inne są obrzędy rozesłania. Półwysep Iberyjski szczyci się obrządkiem starohiszpańskim, inaczej wizygockim bądź mozarabskim, związanym dziś głównie z katedrą w Toledo i w Sewilli. Liturgia ta jest niezwykle bogata, rozbudowany jest bardzo rok liturgiczny. Wyznanie wiary nie jest częścią liturgii słowa, ale przynależy do obrzędów komunii. Natomiast we francuskim Lyonie istnieje jeszcze najstarsza forma obrządku łacińskiego, liturgia liońska, która do naszych czasów celebrowana jest tylko w kilku miejscach. Wśród licznych rytów do naszych czasów zachowały się też obrządki niektórych zakonów. Ciekawym przykładem nowego rytu oraz inkulturacji liturgicznej jest tak zwany ryt zairski. Jest to obrządek afrykański, który został zatwierdzony po Soborze Watykańskim II. Jego cechą charakterystyczną jest włączenie do liturgii na przykład tańca oraz innych elementów kultury tego kontynentu. Uznane obrządki równe w prawach i godności. Ogromna grupa rodzin liturgicznych związanych jest z chrześcijańskim wschodem. Wywodzą się one przede wszystkim z dwóch miejsc powstania, Antiochii i Aleksandrii. Wśród wielu używany jest ciągle obrządek bizantyjski, aleksandryjski, czy koptyjski, syryjski, ormiański, maronicki i chalcedoński. Martwa jest już liturgia jerozolimska, znana z katechez mistagogicznych świętego Cyryla Jerozolimskiego. Choć obecnie w znacznej mierze dominuje obrządek rzymski, ostatni sobór przypomniał, że Kościół uważa za równe w prawach i godności wszystkie prawnie uznane obrządki. Chce je na przyszłość zachować i zapewnić im wszechstronny rozwój. Ryt nigdy nie niszczy kultury, lecz posługuje się nią, aby misterium Chrystusa w niej głoszone, celebrowane i przeżywane służyło odkupieniu. Celebracja liturgiczna powinna zatem odpowiadać charakterowi i kulturze różnych narodów, by przez różnorodność liturgiczną być źródłem wzbogacenia. Gdyż różnorodność w tej dziedzinie nie jest wyrazem podziałów, ale zawsze ma służyć i akcentować jedność. Różnorodność liturgiczna, a jedność misterium w następnej katechezie rozpoczniemy już dział drugi, siedem sakramentów Kościoła. Jak zawsze Państwa zapraszam do lektury katechizmu Kościoła katolickiego, do lektury literatury katolickiej, abyśmy rzeczywiście nasze życie i nasze powołanie do świętości we wspólnocie Kościoła potrafili przeżywać świadomie.